Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Wybacz mi, ziemio, podłe uczynki, nim czas nam każe się rozstać. Wybacz to wszystko, czym Cię zraniłem, i łód nadziei pozostaw. Wybacz niewierność, gdym Cię porzucał, zauroczony gwiazdami, bzdury wycięte nożem na dębie, proce, siekiery, dynamit. Wybacz mi, ziemio, wszak jesteś wieczna, ja jestem pyłkiem i chwilką. Wybacz kolekcję barwnych motyli, brylanty przypięte w pół szpilką. Wybacz za śmieci w tonach liczone, w dodatku niesortowane. Kanarka w klatce, ryby w akwariach tak chciane, a tak zapomniane. Wybacz za lasy niezasadzone, za rzeki, którym brak tlenu. Wybacz za wszystko, czego nie mogłem lub też pragnąłem nie móc. Nadzieja płonna, że słowa wiersza historię cofną lub zmienią, więc czemu błagam, czemu się kajam? Po prostu kocham Cię, ziemio. Napisał pan Tomasz Jakna. Dziękujemy mu za ten utwór. Dziewięćdziesiąt sześć lat temu pisała polska poetka Kazimiera Iwakowiczówna. Niech się wszystko odnowi, odmieni, o jesieni, jesieni, jesieni. Niech się nocą do głębi przezroczą nowe gwiazdy urodzą czy stoczą. Niech się spełni, co się nie odstanie, choćby krzywda, choćby ból bez miary. Niesłychane dla serca ofiary gniew czy miłość. Życie czy skonanie, niech się tylko coś prędko odmieni. O jesieni, jesieni, jesieni. Ja chcę burzy, żeby we mnie z siłą znowu serce gorzało i biło, żeby życie uniosło mnie całą i jak trzcinę w objęciu łamało. Nie trzymajcie, nie wchodźcie mi w drogę, już się tyle rozprysło wędzideł. Ja chcę szczęścia i bólu, i skrzydeł, i tak dłużej nie mogę, nie mogę. Niech się wszystko odnowi, odmieni, o jesieni, jesieni, jesieni. A teraz o aktualnej sprawie w związku z sezonem grzewczym, mianowicie o odpadach, o śmieciach, które nie nadają się do opalania. Spalanie odpadów w domowych piecach to w Polsce poważny i trudny do rozwiązania problem. Z tym groźnym dla środowiska i przyrody procederem walczy m.in. Fundacja Ekologiczna Arka z Bielska Białej. Jej działacze koordynują ogólnopolski program Kochasz dzieci, nie pal śmieci. Na początek wciągnęli do współpracy ponad 200 gmin z całej Polski i wciąż dołączają nowe. Cel, który przyświeca wszystkim zaangażowanym w kampanię, to uświadomienie palaczom, że ogrzewanie domów poprzez spalanie w piecach odpadów na tyle szkodzi zdrowiu i obniża komfort życia, że nie rekompensują tego oszczędności na wywozie odpadów i zakupie paliwa. Kampanię „Kochasz dzieci, nie pal śmieci” realizujemy od kilku lat, wyjaśnia Anna Chęć, koordynatorka programów edukacyjnych Fundacji Ekologicznej Arka. Kierujemy ją przede wszystkim do gmin, które w naszej ocenie zaczynają rozumieć wagę problemu. My zapewniamy pomoc w organizacji lokalnych spotkań, prowadzimy lekcje w szkołach i dostarczamy plakaty, ulotki i tym podobne. Dzięki prowadzonej akcji informacyjnej mieszkańcy dowiadują się, dlaczego nie wolno do paliwa dodawać opakowań z tworzyw sztucznych, torebek foliowych, gumy, starych szmat i butów, zużytych pampersów i tym podobne. Wielu po raz pierwszy słyszy, że urządzenia grzewcze, które mają w domach, nie są przystosowane do spalania odpadów. Spalanie odbywa się w niskiej temperaturze, piec nie jest wyposażony w filtry, wskutek czego do powietrza dostaje się wiele toksycznych substancji, między innymi bardzo szkodliwe dla organizmu dioksyny, chlorowodór, cyjanowodór, metale ciężkie. Wielokrotnie tu o tym mówiłem. Wysoka jest także emisja pyłów i węglowodorów aromatycznych. Nie służy to ani ludziom, ani ich zdrowiu, ani środowisku. Niedawno pojawiła się możliwość rozwiązania problemu. Może nie od razu i całkowicie, ale byłby to krok do przodu. W realizację kampanii „Kochasz dzieci, nie pal śmieci” włączyła się organizacja Centrum Pro Bono, dzięki której Arka mogła zaprosić do udziału w programie renomowaną kancelarię prawniczą JIT Lorraine Noel. Przygotowała ona kompleksową analizę obowiązujących przepisów dotyczących spalania odpadów i wydała ekspertyzę, która udowadnia, że aktualne przepisy zabraniają spalania odpadów w piecach przydomowych, a wyjątki od tej zasady są nieliczne. W opinii pracowników JIT Lorraine Noel istnieje podstawa prawna do tego, by dyscyplinować właścicieli nieruchomości, którzy naruszają zasady gospodarowania odpadami. Organy gminy mogą korzystać przede wszystkim z szerokich uprawnień przyznanych przez artykuł 379 Prawa Ochrony Środowiska. Zawarte w nim zapisy pozwalają, by Straż Miejska prowadziła kontrolę. Dają one funkcjonariuszom szersze uprawnienia niż ustawa o strażach gminnych. Radcy prawni Michał Kubicz i Robert Jędrzejczyk podkreślają, że jeśli właściciel nieruchomości odmówi poddania się kontroli, zgodnie z artykułem 379 Prawa Ochrony Środowiska popełnia przestępstwo. Ta ocena nie wszystkich przekonuje. Wielu wójtów czy burmistrzów. Ekspertyzę otrzymało ponad 1000 gmin. Jednak wątpią oni, czy Straż Miejska rzeczywiście ma prawo wejść do prywatnego domu i sprawdzić, czym właściciel pali w piecu. W Żywcu władze postanowiły wprowadzić zmianę w sposobie naliczania opłat za wywóz odpadów. Opłaty będą uzależnione od liczby mieszkańców, dzięki czemu nie będzie się opłacało spalać odpadów w piecach. Ponadto we wszystkich dzielnicach Żywca mają stanąć elektroniczne tablice mierzące poziom zanieczyszczeń powietrza. Władze analizują też ekspertyzy. Jeśli okaże się, że funkcjonariusze Straży Miejskiej mogą kontrolować domowe piece, możliwe, że będą to robić. Także w Katowicach prawnicy Urzędu Miasta badają ekspertyzę, a w Opolu funkcjonariusze Straży Miejskiej jeżdżą na interwencje dotyczące spalania odpadów w domowych piecach. Nie wchodzą jednak na teren posesji bez zgody właściciela. Sprawdzają, czy ma on podpisaną umowę na wywóz odpadów i w jaki sposób ogrzewane są budynki. Z kolei władze Lublina stawiają na edukację. Prowadzą szeroką akcję informującą mieszkańców o szkodliwości palenia odpadów w domowych piecach, rozdają ulotki i rozwieszają plakaty. Kampania zainicjowana przez Fundację Ekologiczną Arka przekonała wiele samorządów do zajęcia się problemem spalania odpadów w domowych piecach. To dobry sygnał. Lokalne władze na pewno w różny sposób do tego podejdą. Niektóre, wykorzystując ekspertyzę, zdecydują się na kontrolowanie podejrzanych posesji, inne znajdą inne rozwiązania. Ważne, by pamiętały, że mają oręż do wykorzystania. Właściciela nieruchomości, który złamie prawo, bo odpadami w piecach przydomowych palić nie wolno, można ukarać grzywną do 5000 zł. Uszczegóławia ten problem pan Paweł Zawadzki, którego serdecznie pozdrawiam i dziękuję za przesłane materiały. W numerze wrześniowym Eko i My zamieszcza bardzo istotną i ważną informację zatytułowaną Nie zatruwaj bliźniego swego. I pisze tak. Skrzętna gospodyni wygrabiła ogród. Zeschły liście i gałęzie. Zbierając na jedną stertę podpaliła. Doraźno płonącego ogniska wrzuciła sporą porcję plastikowych odpadów. Po paru minutach obłok białego, duszącego dymu wpłynął przez otwarte okna do wnętrza domu. Domownicy mogli się poczuć jak żołnierze podczas pierwszej wojny zaatakowani gazami bojowymi. Kaszel, brak tchu, łzawiące oczy i duszność. Na ogół po takim ataku organizm dość długo nie może wrócić do równowagi. Chemik objaśnia, że podczas spalania niektórych odmian plastiku wydzielają się bardzo szkodliwe, rakotwórcze dioksyny i furany, jedne z najsilniejszych, bodaj najsilniejsze trucizny. W Zakopanem górale pożałowali dudków na geotermię. Na równi Szaflarskiej są bogate złoża gorącej wody. Efektem w każdym domu są piece węglowe, do których wrzuca się wszystko. Drewno, węgiel, opony, plastiki i tak dalej. Jeśli przez kilka dni nie wieje wiatr, z Głubałówki można zobaczyć żółto-sino-niebieską taflę jeziora, z której wystaje tylko czubek wieży kościelnej. Kotlina, w której leży miasto, idealnie temu sprzyja. Kornel Makuszyński pisał, w Zakopanem pogrzeby względnie tanie, więc samobójcom i patriotom pamiętającym słowa poety, święta miłości kochanej ojczyzny, dla ciebie zjadłe smakują trucizny, pobyt w Zakopanem można polecać. Halny nie wietrzy miasta zbyt często i każdy ma szansę pooddychać smogiem z dioksynami i furanami, oczywiście po opłaceniu taksy klimatycznej. Z naukowej publikacji ekologicznej pochodzi informacja, że nowojorscy taksówkarze nie mogą zostać krwiodawcami z uwagi na zbyt duże stężenie tlenku węgla we krwi. Kiedy Pałac Kultury w Warszawie obudujemy dookoła wieżowcami utrudniającymi wietrzenie, co w intencji decydentów ma przypominać Nowy Jork, to centrum miasta zacznie się dusić od spalin i mieszkańcy centrum dościgną nowojorskich taksówkarzy. sceptykom polecam książkę doktora Józefa Kropa zatytułowaną Ratujmy się, elementarz medycyny ekologicznej, wydaną w Krakowie. Książkę można nabyć jeszcze dzisiaj. Książka oparta na praktyce doktora zawiera dość przerażające informacje. Na stronie 25 czytamy: w ostatnim dziesięcioleciu liczba chorób nowotworowych wśród dzieci wzrosła o 200%. Jest to spowodowane przede wszystkim stosowaniem pestycydów. Na stronie 40 czytamy: jeden z moich mistrzów, profesor Julian Aleksandrowicz, w pięknej monografii Sumienie ekologiczne ustosunkował się do współczesnej medycyny pod kątem filozofii ekologizmu. Ta filozofia to rozważania na temat dobra, życia i sposobu przeżycia. Kwintesencję tej monografii streściłem w kilku zdaniach. Istota ludzka jest w stanie utrzymać własną integralność, tożsamość i suwerenność tak długo, jak procesy psychologiczne podtrzymywane są przez energię dostarczaną przez prawidłowe składniki odżywcze i tlen. Czynność zatrutego mózgu staje się nieprawidłowa, choć trudno dostrzegalna. Toksykologia neurobehawioralna dowodzi, że toksyny, nawet w bardzo małej dawce, są w stanie zmienić mózg człowieka, a w jeszcze większym stopniu bardzo wrażliwe mózgi rozwijających się dzieci. Toksyny mogą spowodować obniżenie czynności intelektualnych, a nawet wywołać halucynacje. Na stronie 95 czytamy: dzisiaj wykrywa się około 200 substancji toksycznych we krwi pępowinowej noworodka. Mleko matek jest do tego stopnia zanieczyszczone, że gdyby stanowiło produkt komercyjny, nie dopuszczono by go do sprzedaży. W najsilniej uprzemysłowionych regionach Stanów Zjednoczonych zaleca się, by matki nie karmiły niemowląt piersią dłużej niż 6 miesięcy, gdyż w tym czasie organizm dziecka wchłonie maksymalną dopuszczalną w ciągu życia ilość substancji rakotwórczych. Na stronie 97. W samym Toronto toksyczność powietrza powoduje 1000 przedwczesnych zgonów i 5500 hospitalizacji rocznie. A na 122. W Polsce notuje się około 1400 zatruć tlenkiem węgla w ciągu roku. Na stronie 134 czytamy: opinie na temat działania glinu, a więc aluminium, i jego związków na organizm człowieka są sprzeczne, a jego funkcja w organizmie nie została jeszcze dokładnie zbadana. Podejrzenia, że przyczynia się do choroby Alzheimera, oparte na stwierdzeniu podwyższonej jego zawartości w tkance mózgowej osób cierpiących na tę chorobę, nie zostały jednoznacznie potwierdzone. Długotrwałe narażenie na wysokie dawki glinu prowadzić może do wielu zaburzeń, m.in. we krwi, układzie pokarmowym i kostnym. Glin zakłóca proces tworzenia czerwonych krwinek, wpływa ujemnie na aktywność wielu enzymów, kumuluje się w wątrobie, powodując jej uszkodzenie. Strona 142. Lotne zanieczyszczenia organiczne są określane skrótem VOC, są rozpuszczalne w tłuszczach i w nich się kumulują. Są toksyczne dla wątroby i nerek. Powodują one także arytmie serca. Przechodzą przez łożysko do płodu i przekraczają barierę mózgową. Przechodzą do mleka matki. VOC są teratogenne i powodują uszkodzenia płodu. Zaburzają również spermatogenezę. Pierwszym objawem zatrucia mózgu jest depresja. Oprócz ogólnego zmęczenia, zawrotów i bólów głowy, drętwienia kończyn, pojawiają się objawy irytacji, niepokoju, zaburzenia pamięci, koncentracji i obniżenie inteligencji. Strona 144. Polichlorowane bifenyle określa się powszechnie skrótem PCB. Należą do związków ulegających bardzo trudno biodegradacji. Ślady ich zaczęto odkrywać nawet w Arktyce, na Antarktydzie. Zwykłe spalanie PCB prowadzi do tworzenia związków typu dioksyn należących do najbardziej groźnych trucizn. Dioksyny należą do trwałych organicznych zanieczyszczeń. Stanowią one grupę najbardziej toksycznych i rakotwórczych substancji, zaburzających pracę hormonów, układu odpornościowego, nerwowego i rozrodczego. Zaś na stronie 160 czytamy: faktycznie wszystkie pestycydy są w różnym stopniu toksyczne. Lekarze, ekolodzy uważają, że nie istnieje bezpieczny pestycyd i należy unikać ich pod każdym względem. Warzywa i owoce sprzedawane w supermarketach z reguły zawierają 10 lub więcej pestycydów. Strona 175. W Ameryce Północnej większa część kukurydzy jest genetycznie modyfikowana. Niestety, ta jakże ważna informacja nie jest podawana na etykietach opakowań. Niestety, soja jest rośliną często genetycznie modyfikowaną. W czasie uprawy genetycznie modyfikowanej soi używany jest w ogromnej ilości środek ochrony roślin Roundup w celu zniszczenia rosnących wokół chwastów. Ta forma hodowli powoduje, że soja staje się substancją zmieniającą pracę hormonów u dzieci i dorosłych po jej spożyciu. Mleko produkowane w Stanach Zjednoczonych często zawiera genetycznie zmodyfikowany bydlęcy hormon wzrostu. Strona 187. Aspartam, składnik wielu bezcukrowych słodyczy, gumy do żucia i dietetycznych napoi. Wiele źródeł naukowych traktuje aspartam jako jeden z najbardziej niebezpiecznych dla zdrowia dodatków do żywności. Choroby kojarzone z nadmierną konsumpcją aspartamu to m.in. stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, utrata pamięci, zaburzenia równowagi hormonalnej, upośledzenie słuchu, padaczka, choroba Alzheimera, parkinsonizm, hipoglikemia, demencja u chorych z AIDS oraz schorzenia neuroendokrynne. Strona 216. Cała żywność typu fast food zawiera produkty transgeniczne. Większa część przemysłu spożywczego w Stanach Zjednoczonych stosuje produkty zmienione genetycznie. Konsekwencją jest epidemia chorób cywilizacyjnych, przede wszystkim nowotworowych. Dr Józef Kropp cytuje publikacje naukowe. Działanie uboczne prawidłowo przepisywanych i przyjmowanych zgodnie z zaleceniami lekarza leków jest na czwartym miejscu wśród wiodących przyczyn zgonów obywateli Ameryki Północnej. Na każdą kwotę 1,11 dolarów wydaną na zakup leku recepturowego przypada kwota 1,77 dolara, którą trzeba wydać na leczenie szkodliwych skutków ubocznych stosowania tego leku. Największym zagrożeniem dla ludzkości są wysiłki firm chemicznych i farmaceutycznych, by manipulować produkcją żywności i leków tak, by nas karmić i leczyć, osiągając w ten sposób niekontrolowane zyski. Inżynieria genetyczna może doprowadzić do problemów społecznych, ekonomicznych, politycznych i etycznych na skalę światową. Stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego. Jej potencjalne wykorzystanie do celów militarnych może spowodować powstanie nowych chorób i międzynarodowy wyścig zbrojeń. Japoński botanik profesor Teruo Higa w swej wydanej w Polsce autobiografii określa współczesną medycynę jako doskonale zorganizowany przemysł produkujący chorych. Na marginesie warto dodać, że Polska ma jedno z czołowych miejsc w Unii Europejskiej w lekomanii. Być może zatrucie powietrza, wody, ziemi osiągnie takie rozmiary, że zdanie Tadeusza Borowskiego: proszę państwa do gazu, straci sens. Po prostu wytrujemy się sami. Stanisław Lem rozważał taką możliwość, samobójstwo wysoko rozwiniętych cywilizacji. Uwarunkowania środowiskowe wielu chorób cywilizacyjnych sprawiły, że coraz więcej lekarzy zaczęło zwracać uwagę na przyczyny procesów chorobowych. Tak narodziła się medycyna ekologiczna, dostrzegająca, że aktywność ludzka, produkty wytwarzane przez ludzi mogą być przyczyną chorób. epidemia chorób cywilizacyjnych być może zapoczątkuje ucieczkę z wielkich miast, póki życie na wsi będzie trochę zdrowsze. Być może zmieni się też nasze pojmowanie nieśmiertelności. Nieśmiertelny to znaczy uodporniony na śmiertelne trucizny. Warto uświadomić sobie skalę. Amunicja zawierająca zubożony uran, stosowana ostatnio, weszła na stałe do arsenału współczesnych broni. Znajdujący się w niej izotop uranu będzie istniał ponad 4,5 miliarda lat, dłużej niż Układ Słoneczny. Doktor Józef Kropp wraz z polskimi przyjaciółmi założył fundację Eco Medicum, której zadaniem jest zorganizowanie medyczno-edukacyjnego Polskiego Centrum Prewencji Chorób służącego wszystkim. Doktor Kropp był też honorowym gościem spotkania założycielskiego Stowarzyszenia Medycyny Ekologicznej. Drugim zaś honorowym gościem był profesor Kazimierz Głowniak, rektor Lubelskiego Uniwersytetu Medycznego. Być może jeszcze nie dogoniliśmy osiągnięć Stanów Zjednoczonych i Kanady w złych nawykach żywieniowych, w chemizacji rolnictwa, w produkcji wysoko przetworzonej żywności przemysłowej, zatrucia środowiska naturalnego, rozpanoszenia się wielkiej farmy, ale ślepe i bezmyślne naśladowanie wzorów amerykańskich po raz kolejny przypomni nam przysłowie mądry Polak po szkodzie. Książkę doktora Kroppa warto przeczytać jako ostrzeżenie, choć wygląda na to, że już zaistniały zjawiska potwierdzające czarne scenariusze. W Stanach Zjednoczonych naukowcy, których stać na dalekowzroczność i rozważania o skutkach ludzkiej aktywności, założyli ruch na rzecz łagodnego wymierania ludzkości. Nasz najukochańszy morderca, samochód, każdego roku zabija w Polsce od 4 do 6 tysięcy osób. Media podały, że w ostatnich latach liczba samobójstw w Polsce przewyższyła liczbę ofiar wypadków drogowych. Nowy, wspaniały świat. Być może jedną z przyczyn podróży kosmicznych okaże się chęć ucieczki z miejsca zbrodni ekologicznej popełnionej na planecie Ziemia. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do tematu wrócimy. Będzie on kontynuowany za 2 tygodnie. Dziękuję bardzo za uwagę. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Thank you.